Cześć Ela,
cześć Kaja. Dziś porozmawiamy o niewidzialności.
Będzie to trochę inna niewidzialność niż taka, której moglibyście się i mogłybyście się spodziewać, czyli nie taka związana z jakąś supermocą. Nasz tytuł to nawiązanie do tytułu książki, która niedawno się ukazała nakładem wydawnictwa Charakter w przekładzie Anny Sack, a są to niewidzialne kobiety Caroline Criado Perez.
Była to chyba pierwsza książka, którą czytałyśmy jednocześnie.
Tak.
To znaczy nie zaglądając sobie przez ramię, ale w tym samym...
Było blisko,
było blisko.
Tak.
Ale w tym samym czasie tak bardzo miałyśmy ochotę po nią sięgnąć, że miałyśmy w środku dwie zakładki i kiedy tylko książka była wolna, to ta, która pierwsza do niej dopadła, mogła przeczytać kolejny rozdział i potem się wymieniałyśmy. Mniej więcej tak to funkcjonowało. Więc jak możecie się domyślać, była to bardzo fascynująca lektura i chcemy Wam trochę o niej dzisiaj opowiedzieć i bardzo serdecznie Was zachęcić do przeczytania jej.
Może zacznijmy od tego, o czym jest ta książka. Myślę, że już sam tytuł wiele nam mówi. Niewidzialne kobiety. Autorka przez pryzmat danych, a właściwie ich braku danych na temat kobiet, uzasadnia swoją tezę, że świat zaprojektowany jest dla mężczyzn. Właśnie w związku z tym, że kobiety nie są brane pod uwagę przy statystykach, przy projektowaniu, w badaniach, na rynku pracy itd., itd. I właściwie we wszystkich dziedzinach, o których można by pomyśleć, ona ten brak udowadnia. Naprawdę podając bardzo solidną dawkę danych, przytaczając przeróżne źródła i naprawdę zasypując czytelnika i czytelniczkę tym, czego na świecie brakuje, a jest tego bardzo dużo.
Tak, rzeczywiście niesamowite jest to, ile dziedzin tutaj autorka pokazuje i we wszystkich tych dziedzinach występują te braki i są jakieś albo problemy czy niedogodności tworzone dla kobiet, a w innych przypadkach, jak na przykład medycyna czy testy związane z bezpieczeństwem różnego rodzaju, to ten brak danych po prostu okazuje się niebezpieczny dla życia i dla zdrowia kobiet. Więc mamy tutaj bardzo przekrojowe tematy, właśnie począwszy od na przykład designu, który jest często tworzony pod mężczyzn i kobiety jako użytkowniczki, powiedzmy, niektórych przedmiotów mają utrudnione zadanie, ale
mój telefon na przykład, tak jak pisze autorka, jest dla mnie za duży. I teraz będę niebawem kupowała nowy i moim postanowieniem było, żeby był mniejszy niż ten, który mam teraz,
bo jest za duży,
nie wiem go obsługiwać jedną ręką. Więc no, tak jak to jest jeden z takich przykładów, które, tak jak mówisz, z różnych dziedzin, które tutaj autorka opisuje, tak jak mówisz właśnie w designie. No, ale gdy czytałam sobie tę książkę, przypomniał mi się jeden artykuł, który wysłałam Ci w zeszłym roku z Guardiana, który był tak jakby pierwszym
szkicem tej książki?
Nie, to było zupełnie innej autorki, ale pamiętam, że temat, który był tam poruszony, dotyczył właśnie tego, co jest w tej książce. I dla mnie to było na tyle szokujące, że ja mam wiele takich przełomowych momentów w swoim życiu, że nagle sobie zdaję z czegoś sprawę, tak o rety. I słuchajcie, ja na przykład byłam zdania, że właściwie wszystko już mamy zmierzone. Nie? Tak myślałam sobie, że generalnie no, świat jest jaki jest, że są jakieś może niedoskonałości, ale że generalnie na wszystko już są dane i że wszystko się bierze pod uwagę i że w miarę to jakoś tak jest w miarę postępowo i właściwie wiadomo, skąd te jakieś różne braki, problemy. Tak. Więc takiego byłam zdania i wszystko to się zmieniło od tego artykułu z Guardiana, który przysłałam Ci w zeszłym roku, jak go znajdę, podlinkuję go w opisie odcinka. I pamiętam tytuł tego artykułu. Był to mianowicie tytuł, który zakładał, że toalety to jest problem feministyczny. I pamiętam, tak spojrzałam na ten tytuł i mówię, co? I właśnie tam autorka tego artykułu opisała problem, który opisuje również Caroline Criado Perez w Niewidzialnych Kobietach, czyli o tym, że równa przestrzeń wydzielona dla mężczyzn i kobiet poświęcana na toalety wcale nie jest takim świetnym rozwiązaniem. I ja pomyślałam sobie, no może rzeczywiście, ale czemu zaraz jakiś taki feministyczny problem, o co tutaj chodzi? No i naprawdę jak przeczytałam to ten artykuł, to potem za każdym razem jak stałam w kolejce do łazienki, to się strasznie denerwowałam, bo widziałam już tę niesprawiedliwość i dlaczego to jest niesprawiedliwe, że jest to porówno, chociaż nie powinno tak być.
Więc tak się przyjęło, że to jest taka wielka zagadka, dlaczego do damskiej łazienki zawsze jest dłuższa kolejka i okazuje się, że to wcale nie jest zagadka i rozwiązanie jest dosyć proste i myślę, że nie będziemy go tutaj zdradzać, więc jeśli jeszcze tego nie wiecie, a chcielibyście albo chciałybyście, myślę, że dla dziewczyn to przede wszystkim może być
ważna informacja, tak?
To jak najbardziej zachęcamy do sięgnięcia po tę książkę, bo odpowiedź znajduje się właśnie na jej stronach.
Tak jak mówisz, tutaj jest bardzo wiele danych pokazanych, a tak jak powiedziałam przed chwilą, ja byłam zdania, że te dane no, już generalnie są i raczej wszystko wiemy. No i od tego artykułu moje podejście do sprawy i wiem, że generalnie są jakieś braki, ale nie wiedziałam, że tych braków jest aż tyle. Tak, bo ta lektura była dla mnie taka trochę frustrująca.
Myślę, że to jest niestety jedna z emocji, które będą towarzyszyć lekturze tej książki.
Tak, rozwiń, proszę. Tak, towarzyszyła mi frustracja, bo przechodzimy po prostu z jednej dziedziny do kolejnej i tam co chwilę, no tutaj brakuje, to jest źle, a to tak strasznie spieprzyli, że po prostu i tak co chwila coś nowego. Ale wydaje mi się, że to jest bardzo mocna strona tej książki, że właśnie niczego nie pomija. I co więcej, jest to, co bardzo mnie osobiście ucieszyło, bardzo intersekcjonalne spojrzenie na problem braku danych i że ta kobieta nie jest tą taką generyczną kobietą, o której mogłybyśmy sobie pomyśleć, że biała z klasy średniej, dobrze wykształcona, w miarę zamożna i okej, tylko to jest naprawdę bardzo przekrojowa kobieta, której brakuje w tych danych, więc mamy informację pomocy udzielanej w krajach trzeciego świata, której beneficjentkami są kobiety najbiedniejsze i tutaj też jest pokazane, jakich danych brakuje na dokładnie. Ich temat. Tak, więc są tutaj bardzo, bardzo wiele informacji na temat właśnie danych mniejszościowych, w sensie mniejszości reprezentowanych przez kobiety dokładnie. Więc wydaje mi się, że dla mnie to było takie bardzo wartościowe, że to jest właśnie nie skupianie się tylko na tym, co generalnie w krajach rozwiniętych i w naszym tak jakby powiedzmy kręgu kulturowym mogłoby nie działać, ale właśnie też co nie działa ogólnie na skali światowej. Nie wiem, czy ty też tak odbierałaś, albo co dla ciebie było jakimś plusem tej książki. Poza tym, że to jest genialna książka, ale co było tak jakby...
Poza tym to bardzo podobał mi się ton, w jakim była utrzymana cała ta książka, bo oczywiście autorka wprost mówi, że braki są skandaliczne i jest taka bardzo zdecydowana w swoich opiniach, ale też ta książka nie ma w sobie żadnego takiego agresywnego tonu. Jakby płynące z niej przesłanie jest takie, że większość tych braków nie wynika bezpośrednio z czyjejś złej woli, kogoś, kto pomyślał sobie, a kobiety pominiemy.
Olejemy, w ogóle nie jest niepotrzebne, nie.
W większości tych przypadków wynika to z tego, że ktoś po prostu nie pomyślał w ogóle, że taki problem może być. A to się wiąże z tym, że często osoby decyzyjne w wielu sprawach, czy to na szczeblu powiedzmy jakiejś spółki, korporacji, czy to na szczeblu państwowym,
albo
władzy lokalnej, są często bardzo jednorodnym środowiskiem, czyli w większości przypadków złożonym z mężczyzn, najczęściej białych do tego. I po prostu myślę, że nikt z nas nie jest w stanie wyobrazić sobie wszystkich problemów, jakie mogą dotykać ludzi innych od nas, bo nawet jeśli się staramy przyjąć jakąś inną perspektywę, no to po prostu nie jesteśmy w stanie wszystkiego wymyślić, więc...
I to właśnie tak jak mówisz, to nie jest kwestia złej woli, tylko po prostu nie, jakiś problem nie dotyczy cię na co dzień, albo jakieś sytuacje nie są dobrze ci znanymi sytuacjami. Myślę, że to jest właśnie takie trochę błędne koło, no nie? Że z jednej strony właśnie nie ma takiego dyskursu, żeby starać się jak największą liczbę osób wziąć pod uwagę, więc jednostki również nie biorą tego pod uwagę. Pewnie. I to się tak napędza i z jednej strony nie ma tutaj tej złej woli, a z drugiej strony to jest jakiś taki trend, który ogólnie funkcjonuje, no nie?
Tak, więc podsumowując to, do czego cały czas zmierzałam, właśnie wnioskiem autorki wynikającym z wszystkich tych przykładów jest to, że powinniśmy dążyć do jak największej różnorodności wśród wszystkich rządów, zarządów i tak dalej. I to nie z powodów jakichś czysto ideologicznych albo równościowych, czy jakiejś tak zwanej poprawności politycznej, cokolwiek to właściwie jest, tylko z czysto praktycznych względów, bo jeśli będziemy różnorodnie patrzeć na wszystkie możliwe problemy, to będziemy mieć jak więcej spojrzeń, więcej perspektyw i to pozwoli wypracować rozwiązania, które będą korzystniejsze po prostu dla wszystkich, dla całego społeczeństwa, które przecież jest bardzo różnorodne i bardzo złożone. Więc podobały mi się wnioski, które z tego płynęły i to jak właśnie, jak konkretna była ta argumentacja przemawiająca za takimi rozwiązaniami.
Ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę, zawsze jak wspominamy o tłumaczu lub tłumaczce, w przypadku tej książki jest to Anna Sack. No i ja chciałam bardzo podziękować za piękny przekład i za wszystkie feminatywy, które pojawiały się w tej książce, które wiadomo, bardzo mnie zawsze cieszą, jak są feminatywy, a tutaj w tej książce no aż się prosi o to, żeby one tam wszędzie były. Więc
I są.
Właśnie aspekt językowy również tutaj jest przedstawiony. To jest coś, co w ogóle bardzo mnie interesuje, to jak właśnie język kształtuje nasz świat i
postrzeganie rzeczywistości.
Więc to w ogóle jest wprowadzenie do tej książki, wyjście od strony językowej i spojrzenie właśnie od tej strony językowej na rzeczywistość, której doświadczamy i która kształtowana jest właśnie przez to, jak mówimy.
Która kształtuje potem z kolei nas i kolejne pokolenia.
Dokładnie. I kto w tym języku jest uwzględniony, albo co wydaje nam się, że jest uwzględnione, a tak naprawdę paradoksalnie wcale nie jest. Więc już sam ten wstęp świetnie przetłumaczony, wiadomo, z angielskiego, ale wszystkie te przykłady bardzo dobrze zostały zaprezentowane, żeby uświadomić czytelnikowi i czytelniczce w Polsce, że to nie jest tylko problem, który dotyczy krajów, w których mieszkańcy posługują się językiem angielskim, że to ogólnie jest trend w wielu językach, ta binarność płci w języku i to, która z tych wersji częściej występuje albo
jest dominująca.
Tak. Więc to też bardzo mi się podobało.
Dobrze, to ja jeszcze mam do Ciebie jedno pytanie na koniec, bo mówimy tak ogólnie, o czym jest ta książka, ale tak jak wspomniałyśmy, jest w niej bardzo dużo konkretów i bardzo dużo przykładów, więc może na koniec każda z nas podzieli się jakimś jednym takim, który zapadł nam w pamięć, albo może masz coś, co szczególnie Cię interesowało, Cię oburzyło albo zaciekawiło.
Tak jak mówisz, bardzo dużo tutaj jest najmniejszych przykładów i właściwie z każdego rozdziału można by wybrać wszystko, ale żeby jakoś, tak jak mówisz, zawęzić, to myślę, tematem, który mnie ostatnio interesował i o którym mówiłyśmy nawet w jednym odcinku, było wykluczenie komunikacyjne. Na przykładzie książki Olgi Gitkiewicz Nie zdążę. No i tutaj o tym wykluczeniu komunikacyjnym i w ogóle o projektowaniu przestrzennym w kontekście kobiet jest mowa. Lubię Wam ostatnio czytać fragmenty, więc może przeczytam Wam fragment. Słuchajcie. Plany zagospodarowania przestrzennego odpowiadają przede wszystkim potrzebom heteroseksualnych, żonatych mężczyzn, żywicieli rodziny, którzy co rano wyjeżdżają do pracy, a wieczorami wracają do domu na przedmieściach, żeby odpocząć. Tak wygląda, zdaniem Sanchez de Madriaga, prywatna rzeczywistość większości decydentów w tej sferze, a myśl, że dom to przede wszystkim miejsce spędzaniu czasu wolnego, nadal leży u podstaw praktyk urbanistycznych na całym świecie. Lecz jeśli dla tych decydentów dom stanowi miejsce wytchnienia od pracy zarobkowej i spędzania wolnego czasu, to jego rola w życiu większości kobiet jest zupełnie inna. Na całym świecie kobiety wykonują trzykrotnie więcej nieodpłatnej pracy opiekuńczej niż mężczyźni. I tak dalej, i tak dalej. Więc właśnie te, które dotyczyły nieodpłatnej pracy kobiet i to, jak to się wiąże z miejscami, w których mieszkają i z tym, dokąd jak mogą się poruszać po tych miejscach, dokąd podróżują, to było bardzo ciekawe właśnie w rozbiciu raz na to, jak projektowane są domy, albo jak projektowane są osiedla, albo właśnie czyje potrzeby są brane pod uwagę, dla kogo dom jest miejscem wytchnienia w takim ogólnym, generalnym spojrzeniu, jakbyśmy zadali sobie to pytanie, to kto przychodzi do domu odpocząć, a kto statystycznie więcej w tym domu no, pracuje, a nie tylko odpoczywa, to jak właśnie kobiety się poruszają po mieście i jak wygląda w ogóle ich trasa i czy to jest brane pod uwagę, czy nie, a jeżeli to właśnie z czyjej perspektywy. I to było dla mnie takie bardzo, bardzo ciekawe i wieloaspektowo rozbudowane. Właśnie nieodpłatna praca kobiet i to, jak świat dookoła tej nieodpłatnej pracy jest zbudowany. Więc to był taki temat, który bardzo, bardzo wyczerpująco tutaj był opisany i jakby uzupełnił wiele moich informacji na ten temat i jeszcze poszerzył spojrzenie na temat tego, jak wykluczane kobiety są na świecie właśnie w kontekście projektowania i transportu. A u Ciebie co to były za tematy?
Częściowo, tak jak u Ciebie, to był transport, bo bardzo mnie interesowały kwestie związane z samochodami i z testami bezpieczeństwa.
Tak, to było bardzo ciekawe, co mówiłaś też o własnych doświadczeniach.
Właśnie, więc porównywałam to, co wyczytałam w książce właśnie ze swoimi doświadczeniami, jak próbowałam kiedyś wybrać samochód, w którym wygodnie się siedzi, w którym się niewygodnie siedzi, co widać, a czego nie widać i jak to na przykład porównywało się z doświadczeniami mojego taty, który siadał w tym samym samochodzie i czuł się trochę inaczej. I tutaj chciałabym serdecznie pozdrowić mojego tatę, który pewnie właśnie nas słucha w samochodzie.
Ja też pozdrawiam.
To było bardzo ciekawe zestawienie właśnie tych perspektyw i tego, czego się dowiedziałam o na przykład tym, jak projektowane są auta, a przede wszystkim w jaki sposób przeprowadzane są te bezpieczeństwa w nich. A druga taka sprawa, to jeszcze na koniec chciałam wspomnieć, bo właśnie fajne jest to, że po przeczytaniu tej książki właśnie zaczyna się trochę inaczej patrzeć na takie codzienne sprawy i na przykład dużo tu było o umundurowaniu w różnych służbach, czy to ratowniczych, czy policyjnych i tak dalej, i o tym, jak często to umundurowanie jest nieprzystosowane do potrzeb kobiet. I właśnie od kiedy skończyłam czytać tę książkę, to jak tylko widzę gdzieś na mieście policjantkę, strażniczkę miejską, czy kogoś w mundurze, to właśnie przyglądam się uważnie, czy wygląda, że wszystko jest w porządku i czy ma wygodnie.
Czy to dobrze leży.
Czy to dobrze leży i czy ona może spokojnie wykonywać swoje obowiązki. I mam nadzieję, że nie tylko ja zastanawiam się nad takimi rzeczami i że właśnie decydenci też powoli zaczną się nad nimi zastanawiać.
Tak, mamy nadzieję, że wy też przeczytacie tę książkę i zaczniecie się zastanawiać nad wszystkimi tymi kwestiami. I ja chciałam powiedzieć, że od teraz będę kupować tę książkę wszystkim znajomym na urodziny i wszystkie różne takie okazje. Do tej pory moją docelową pozycją książkową, prezentową była Chimamanda Ngozi Adichie i wszyscy powinniśmy być feministami. Teraz, ponieważ w większości moich znajomych już wręczyłam tę książkę, teraz będę wręczać tę.
Więc jeśli nasi znajomi nas słuchają, to właśnie zdradziłaś im, co dostaną.
No trudno, ale już mogą się cieszyć, bo to naprawdę świetna książka, więc czekajcie.
Dziękujemy Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeśli już czytałyście albo czytaliście tę książkę, to podzielcie się swoimi wrażeniami.
Ja chciałam jeszcze tylko dodać, że Niewidzialne kobiety w tym miesiącu są lekturą miesiąca u Lady Pasztet w bibliotece feministycznej Lady Pasztet, o której już Wam kiedyś wspominałam. Jeśli nie zaspokoiłyśmy jeszcze do końca Waszej ciekawości, nie jesteście pewni i pewne, czy to na pewno jest bardzo ciekawa książka, ale mam nadzieję, że jednak udało nam się to zrobić, to będziemy omawiać jeszcze tę książkę właśnie w ramach feministycznej biblioteczki Lady Pasztet i tam wszystkie te tematy omówimy jeszcze raz.
A tymczasem żegnamy się z Wami i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Do usłyszenia!